Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office. To zamknięta grupa majątkowa, prywatne konsultacje majątkowe oraz zjazd majątkowy na żywo w Stambule. Aktualna oferta firmy znajduje się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jest 12 czerwca 2026 roku, minęła godzina 20:45. Tak jak w każdym programie na żywo, tak i ten będzie się dzielił na dwie części. W pierwszej moje wprowadzenie dotyczące zagadnień tytułowych, następnie odpowiedzi na Państwa pytania. Wszystkie pytania proszę zadawać na czacie, poprzedzić je słowem pytanie pisanym wersalikami. Dziękuję za Państwa obecność, dziękuję za Państwa subskrypcję. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam do dołączenia do ponad 150 tysięcy subskrybentów, zachęcam do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do komentowania, do lajkowania, dziękuję za każdą łapkę w górę, dziękuję za wszystkie udostępnienia, do których także zachęcam, dziękuję za Państwa wsparcie i to werbalne, i to materialne przez Buy Coffee, przez PayPal, zrzutkę, wpłaty bezpośrednie i program partnerski na YouTubie. Wszystkie informacje dotyczące możliwego wsparcia znajdą Państwo w opisie i komentarzu przypiętym do tego filmu. Dziś chciałbym Państwu zaprezentować moją ocenę tego, co się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich przez pryzmat moim zdaniem ważnej rozmowy, która się odbyła dziś. To może być nieoczywiste, od czego dzisiaj zacznę wieczór geopolityczny, ale jest to bardzo interesujące, bo to jest takie signum temporis, to jest taki znak czasów, znak właściwie tego roku, a nawet powiedziałbym ostatnich dwóch tygodni, co się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich, jak wielką woltę zaczynają przechodzić środowiska dotychczas filoukraińskie czy ukrainofilskie w Polsce, i to jest bardzo zastanawiające, ponieważ moim zdaniem ten trend szoku w tych środowiskach będzie się znacznie pogłębiał. Odniosę się do kwestii wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, do gali UFC, ale przede wszystkim do 80. rocznicy urodzin Donalda Trumpa, a przede wszystkim do tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o przygotowywane memorandum między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. No, docierają do nas bardzo istotne głosy, że mimo tego, że ta wojna przeszła w stan chroniczny, o czym Państwu mówiłem, czyli w stan takich powracających nawrotów agresji, to jednak są na stole bardzo zaawansowane rozmowy. No niestety tylko między Waszyngtonem a Teheranem. Ewidentnie władze Izraela nie są zainteresowane podpisywaniem tego, a zatem wszystko się sprawdza, to co Państwu mówiłem, także w tych ostatnich odcinkach, ale także jak Państwo sięgniecie do tych odcinków komentarzy dotyczących wojny czerwcowej z ubiegłego roku, to również zobaczycie Państwo, że to wszystko się sprawdza. Natomiast temat oczywiście numer jeden to jest pakt migracyjny. To jest pakt migracyjny i od tego nie absolutnie chcę rozpocząć. Poruszę także kwestię wizyty Xi Jinpinga, przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej w Pjongjangu, czyli w stolicy Korei Północnej. To nieco zeszło na plan dalszy tych wszystkich komentarzy dotyczących spraw międzynarodowych, a uważam, że niesłusznie. Przyjrzę się dla Państwa temu dzisiaj, co się wydarzyło 8 i 9 czerwca bieżącego roku, bo to jest istotne. To jest istotne z punktu widzenia tej globalnej układanki. Ale na samym wstępie, Szanowni Państwo, chciałbym Państwa zaprosić przede wszystkim mieszkańców Łodzi i okolic. Kto z Państwa jutro w godzinach dopołudniowych ma wolną chwilę i chciałby się osobiście spotkać ze mną i z plejadą innych, no, bardzo znamienitych gości, to serdecznie zapraszam jutro, 13 czerwca, w sobotę na ulicę Nawrot 9/11 na targi książki patriotycznej. Serdecznie Państwa zapraszam, będę tam miał swój mały wykład, prelekcję zatytułowaną Geopolityka świata wielobiegunowego. Jak Państwo widzicie, zresztą na załączonej planszy plejada znakomitych gości, można będzie nabyć książki, uzyskać autograf, będzie można uzyskać dedykację, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, nade wszystko oczywiście porozmawiać, także jutro będę od godziny 10 do mniej więcej 13, no może do 14 uda się jutro w Łodzi być na tych targach książki patriotycznej, ale przede wszystkim zapraszam Państwa na warszawską premierę mojej najnowszej książki Geopolityka świata wielobiegunowego już pojutrze w niedzielę w Warszawie do restauracji Przyjaciele przy ulicy Wilczej 58A. To jubileuszowe spotkanie z okazji 10-lecia podcastu geopolitycznego, z okazji nowej książki. Spotkajmy się, podsumujmy te 10 lat rozmów o polityce globalnej, o zmieniającym się świecie. A już teraz, szanowni Państwo, chciałbym na samym wstępie odnieść się do rozmowy, która odbyła się dzisiaj i ja to już mówiłem dziś w programie u redaktora Szlachtowicza, ale powtórzę u siebie na kanale, że przygotowując się do różnego rodzaju programów, do prowadzenia podcastu wieczoru, do programów na żywo, śledzę bardzo wiele mediów, przede wszystkim tych globalnych, tych światowych, największe agencje informacyjne, czołowych komentatorów amerykańskich, chińskich, rosyjskich, izraelskich i tak dalej, irańskich i tak dalej. Natomiast nie ubiega mojej uwadze to, co się dzieje w Polsce, na krajowym podwórku, w krajowej infosferze. Widzę, dostrzegam od 26 maja zmieniający się krajobraz, zmieniające się akcenty, często o 180 stopni. I to, co dzisiaj, zresztą całkiem niedawno, godzinę, dwie, no może dwie, trzy godziny temu wysłuchałem, no naprawdę wprawiło mnie w pewien sposób w osłupienie. Nie dlatego, że czegoś nowego się dowiedziałem z wywiadu, o którym Państwu za chwilę powiem, ale dlatego, że właściwie na kanale, który prezentuje treści ukrainofilskie, który od samego początku prezentował postawę hura optymistyczną w stosunku do Ukrainy, traktując Ukraińców wręcz jako przyjaciół Polaków, nagle pojawia się narracja, którą Państwo doskonale znacie, bo to jest narracja, są moje poglądy, które ja i narracja, którą Państwo spotykacie na tym kanale od samego początku jej istnienia. O jakim kanale mówię? Mówię o kanale redaktora Igora Jankę. To jest dawny układ otwarty, a obecnie ten kanał nazywa się Kanał Otwarty. I dziś, 12 czerwca 2026 roku, kilka godzin temu, ukazał się tam wywiad z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim, takim można powiedzieć dyżurnym komentatorem, czy jednym z dyżurnych komentatorów środowisk proukraińskich w Polsce. Nazwijmy to od takich umiarkowanie proukraińskich po tych jeszcze bardziej zaangażowanych proukraińskich. Niewątpliwie sam redaktor Jankę należy do tych środowisk ultra proukraińskich, tak bym je osobiście określił. I ja Państwu polecam wysłuchanie dwuminutowego fragmentu od 15 minuty 30 sekundy do mniej więcej 17 minuty 30 sekundy. Ten film na kanale otwartym nosi tytuł Czy Kijów chce osłabić pozycję Warszawy? Polskie wojska na Ukrainie ze znakiem zapytania. Podpisane pułkownik Piotr Lewandowski. Bardzo ciekawe. Tam właśnie rozmówca redaktora Jankiego stawia taką hipotezę, że Kryło Budanow, przyjeżdżając do Polski, no nie przyjechał tutaj się prosić, tylko że jest to, jak słusznie zauważył właśnie pułkownik Lewandowski, jeden były szef jednej z najbardziej agresywnych służb specjalnych świata, i że on może w przyszłości wykorzystać ukraińskie aktywa operacyjne, czy aktywa operacyjne ukraińskich służb specjalnych, przeciwko państwu polskiemu. Słuchając to, redaktor Jankę chyba nie dowierzał, co słyszy u siebie na kanale, że takie słowa padają. Co więcej, możecie tam Państwo usłyszeć z ust pułkownika Piotra Lewandowskiego, że Polacy, którzy wyjeżdżają na Ukrainę, czy to w formie najemników, czy tak zwanych wolontariuszy, czy w ramach różnego rodzaju, nazwijmy to, działalności biznesowej, publicznej, każdej innej, są werbowani przez ukraińskie służby specjalne. To jest dokładnie to, co ja Państwu mówię od lat, że ukraińskie służby specjalne są jednymi z najbardziej aktywnych na terytorium państwa polskiego i w stosunku do obywateli państwa polskiego. I to padło dzisiaj na kanale otwartym. Redaktor Jankę nie dowierzał, no nie mógł wierzyć w to, jak to jest możliwe na tym świecie, że służby specjalne mogą w ogóle obywateli polskich werbować, a już zwłaszcza ukraińskie, bo przecież przyjaciele się nie szpiegują, prawda? Oczywiście ironizuje, ale to jest poziom mentalu, to jest poziom intelektualny bardzo sporej części establishmentu medialnego, celebryckiego, eksperckiego, politycznego, samorządowego III Rzeczpospolitej. Ci ludzie naprawdę, którzy rządzą Polską, jest tam całkiem spory odsetek ludzi, którzy wierzą w to, że sojusznicy rzekomo się nie szpiegują. A tutaj nie mamy do czynienia z sojusznikiem, bo Ukraina nie jest sojusznikiem państwa polskiego ani de jure, ani de facto, ani w sensie prawnym, bo wszystkie umowy, które były zawierane z Ukrainą, i ta z grudnia 2016 roku, i ta z lipca 2024 roku, nie mają mocy prawnej. One nigdy nie weszły w życie, nie były ratyfikowane na podstawie Konstytucji przepisów, litery prawa Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nie przeszły tak zwanej dużej ratyfikacji, nie przeszły przez Sejm, Senat, podpis prezydenta. To jakby pierwsza sprawa. De facto Ukraina absolutnie nigdy nie była, nie jest i w dającej się przewidzieć przyszłości nie będzie sojusznikiem państwa polskiego. Tylko naiwni intermariusze, czyli zwolennicy intermarium, wierzą w to, że Ukraińcy zaakceptują rolę lidera Polski jako lidera Międzymorza, lidera intermarium. No właśnie, no tutaj redaktor Jankę jest takim modelowym, podręcznikowym wręcz przykładem intermariusza, czyli zwolennika intermarium, gdzie strona ukraińska powinna zaakceptować, czy powinna się wręcz cieszyć, że Polska mogłaby być silnym państwem. Że to Ukraińcy się powinni cieszyć, że Polska będzie liderem wschodniej flanki NATO. No to nie ma bardziej naiwnego myślenia, które można dzisiaj spotkać. Zdaję sobie sprawę, że wielu z tych ludzi jest naprawdę naiwnych, jest ignorantami, jeżeli chodzi o geopolitykę, nieznajomość mentalności wschodniej, nieznajomość ukraińskiej myśli strategicznej, rosyjskiej myśli strategicznej i tak dalej, i tak dalej. No ale niestety mamy też do czynienia z bardzo wieloma po prostu lobbystami, ludźmi, którzy są także powiązani biznesowo, powiązani korupcyjnie, powiązani przez zależność werbunkową z obcymi służbami specjalnymi. No tak, tacy ludzie w polityce, w rzeczywistości politycznej, gospodarczej, społecznej III Rzeczpospolitej też po prostu występują. Ale warto, szanowni państwo, zobaczyć, przyjrzeć się temu, jaka rewolucja przechodzi przez niektóre media do tej pory mocno proukraińskie, czy wręcz probanderowskie. Dlatego zachęcam, niezwykle jakby polecać tutaj kanału otwartego, ale dla, a może nawet poprawy humoru, możecie sobie państwo wejść i posłuchać, jak to wygląda. Ten szok będzie jeszcze większy. Myślę, że dzisiejszy to był wywiad generała Komornickiego dla pana Radosława Pyfla, też bardzo ciekawy, gdzie generał Komornicki no nie przebierał w słowach i mówił o generale Leonie Komornickim i nazywał Ukrainę państwem faszystowskim i no odpowiednio podsumował ten kult Band UPA i tak zwanej organizacji ukraińskich nacjonalistów na Ukrainie. A jeżeli jesteśmy już, szanowni państwo, przy Ukrainie i przy ocenie tego, co tam się dzieje, tego kultu zbrodniarzy, ludobójców, to chciałem państwa serdecznie zaprosić na Marsz Pamięci poświęcony polskim ofiarom ukraińskiego ludobójstwa, który odbędzie się 4 lipca bieżącego roku w Warszawie. Jest to marsz apolityczny. Spotykamy się ponad podziałami ideologicznymi, politycznymi, jakimikolwiek innymi, wyznaniowymi, no, bez względu na jakiekolwiek podziały, spotykamy się 4 lipca 2026 roku. Kto ma taką ochotę, jest chęć wzięcia udziału w mszy świętej, będzie ona odprawiona w kościele świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży o godzinie 13:00, a te osoby, które chciałyby od razu przyjść na marsz, to są proszone, aby przyszły o godzinie 15:00 na placu Trzech Krzyży w Warszawie, to jest serce Warszawy, ścisłe centrum, przemarsz przed grup nieznanego żołnierza, a następnie bardzo ciekawie zapowiadająca się konferencja, gdzie będziemy, gdzie gdzie będziemy debatować w lokalu Kuźnia na ulicy Stawki o godzinie 18:00. Będę miał przyjemność i zaszczyt pójść w tym marszu, także będę brał udział w tej konferencji, także serdecznie Państwa zapraszam tradycyjnie na, jak na każdym marszu wołyńskim, czyli marszu pamięci ofiar ukraińskiego ludobójstwa, marszu upamiętniającym ofiary rzezi wołyńskiej, wpinamy w klapy, w ubranie, w koszule, w sukienki kobiety kwiat lnu. Może to być samodzielnie wykonany symbol z bibuły, jak często to jest robione, czy też już gotowe są takie wpinki, tak zwane piny, czy pinsy, czy przypinki. Kwiat lnu jest tym symbolem właśnie polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, także zachęcam Państwa do tego, abyście Państwo się pojawili także z tymi przypinkami, tak jak mówię, mogą być własnoręcznie wykonane, mogą to być gotowe przypinki. Serdecznie Państwa zapraszam na marsz 4 lipca. A teraz chciałbym przejść do tytułowego zagadnienia, czyli kwestii paktu migracyjnego. Dzisiaj 12 czerwca 2026 roku wszedł w życie pakt o migracji i azylu Unii Europejskiej, nazywany skrótowo paktem migracyjnym. Jest to regulacja unijna, regulacja centralna przyjęta w Brukseli, która ma na celu rozlokowanie migrantów po całej Unii Europejskiej, włączając w to także te kraje, które do tej pory nie otwierały się na tak zwaną masową migrację. Jeżeli dany rząd odmówi przyjęcia migrantów w ramach mechanizmu relokacji, wówczas podatnicy takiego kraju będą musieli zapłacić, no jak niektórzy mówią, kary finansowe, inni mówią, że haracz Unii Europejskiej, ci bardziej złośliwi mówią o tym haraczu, a w listopadzie 2025 roku rząd w Warszawie wniósł o zwolnienie Polski z przymusu relokacji migrantów i argumentował to wtedy no, tą presją migracyjną na granicy polsko-białoruskiej oraz przyjęciem ogromnej liczby migrantów z Ukrainy, milionów migrantów z Ukrainy. No i władze w Warszawie taką zgodę wynegocjowały, ale uwaga, do końca tego roku. Do końca roku 2026. Od przyszłego roku Polska jest normalnie objęta przymusem mechanizmu relokacji. I tutaj, szanowni Państwo, to jest coś niewyobrażalnego, bo pobudowano w ciągu ostatnich 10 lat mnóstwo tak zwanych centrów obsługi cudzoziemców. Nie ma województwa w Polsce, które by nie miało centrów obsługi cudzoziemców. Jest po kilka centrów na województwo. Natomiast to, co dzisiaj zaserwował rząd, no to temu się warto się przyjrzeć. Widzimy zresztą, widzicie teraz Państwo na swoich ekranach, takie oficjalne oświadczenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To jest z oficjalnej strony w domenie gov.pl i proszę zobaczyć już na sam nagłówek, że Polska nie będzie przyjmować migrantów z innych państw. Natomiast bardzo ciekawe jest to, co możemy w tym oświadczeniu przeczytać. Jak Państwo sobie sięgniecie, to tam jest taka, to tam są takie sformułowania. Polska opowiada się, czy też MSWiA deklaruje, priorytetem polskiej polityki pozostaje, i tak dalej, i tak dalej. No, myślenie życzeniowe, myślenie, powiedzielibyśmy, magiczne o polityce międzynarodowej i o unijnym systemie regulacji. To, że Polska opowiada się za głęboką reformą kwestii migracji i azylu i że chciałaby Polska podjąć pracę nad wdrożeniem tak zwanej deklaracji kiszyniowskiej, to jest taki dokument, który mówi przede wszystkim o bezpieczeństwie wewnętrznym i o respektowaniu interesów państw członkowskich, no to jest jedna sprawa, ale to, że Polska stawia jakieś priorytety, że deklaruje, że opowiada się, że jest głęboko zaniepokojona i tak dalej, no naprawdę niewiele znaczy na forum Unii Europejskiej. Nie bądźmy tutaj naiwni, bo wiemy doskonale, czym się skończyła doktryna multikulti na Zachodzie. I mnie osobiście, szanowni Państwo, w żaden sposób nie uspokajają tego typu komunikaty, które Państwo widzieliście przed chwilą, które zostały wydane przez MSWiA. czujność obywateli będzie uśpiona, dlatego że do końca tego roku prawdopodobnie, czy też z pewnym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że nie będzie jakiegoś wielkiego mechanizmu relokacji, którym Polska byłaby objęta, chociaż tego tak w 100% nie wykluczałbym, że jednak Polska może gdzieś tam, mogą być próby narzucenia Polsce jakiś kwot, no ale już od przyszłego roku sytuacja będzie diametralnie różna. Bo czytając bardzo uważnie, szanowni państwo, i ten komunikat MSWiA, i to, co się dzieje obecnie, i te wszystkie komentarze także na zachodzie Europy, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że nie ma dzisiaj żadnych realnych mechanizmów, które pozwoliłyby Polsce uniknąć tej groźby zalania nas falą nowych migrantów, czy to z Afryki Subsaharyjskiej, czy z Bliskiego Wschodu, czy z Azji. Ja nie widzę żadnych mechanizmów, które rząd miałby przyjąć jeszcze w tym roku, aby jednostronnie wypowiedzieć pakt migracyjny, bo to powinno być zrobione, czyli władze w Warszawie powinny jednostronnie wypowiedzieć pakt migracyjny. A jeżeli się tego nie uda zrobić, to co? No, szanowni państwo, widzimy skutki polityki migracyjnej, która dosięgnęła zachodnią Europę. To, co się dzieje obecnie w Wielkiej Brytanii, w Irlandii Północnej, to te wszystkie protesty, te wszystkie ataki na rdzennych obywateli Wielkiej Brytanii przez migrantów z użyciem noża, drastyczne wręcz sceny, ale sceny także innych drastycznych przestępstw, to jest tylko wierzchołek góry lodowej tego, co nas czeka. Chciałem Państwu tutaj zacytować fragment, czy też przytoczyć pewien fragment niemieckiej gazety Berliner Zeitung. I ta gazeta bije na alarm. Broń, nielegalna broń z Ukrainy zalewa europejski czarny rynek. Tutaj niemieckie media biją na alarm, że mamy powtórkę scenariusza jugosłowiańskiego, czyli, ale co więcej, Berliner Zeitung pisze o tym, że jest to scenariusz jugosłowiański na znacznie większą skalę. Chodzi oczywiście o to, co się wydarzyło po wojnach bałkańskich w latach 90. XX wieku i ten lawinowy wzrost przestępczości zorganizowanych grup przestępczych, z tego, co się działo, jeżeli chodzi o rozwój mafii w Europie w oparciu także o tę broń nielegalnie sprzedawaną właśnie z arsenałów państw uczestniczących w konfliktach na Bałkanach. I w tym kontekście tutaj niemieckie gazety już biją na alarm. W Polsce poza tym, można powiedzieć, jednostkowym wywiadem, czy tam dwoma, powiedzmy, wywiadami generała Boronia, inspektora generalnego policji, komendanta głównego policji, temat został bardzo szybko zamieciony pod dywan. Bardzo szybko zamieciony przed dywan. Natomiast ja tylko przypomnę, że Europol, że Frontex, czyli organy europejskie ostrzegały przed przemytem broni jeszcze w roku 2022. Jeszcze w roku 2022 były takie ostrzeżenia, ale politycy w Warszawie kompletnie się sobie z tego nic nie robili. Wpuszczali do Polski jak leciało, wszystkich. No i to jest potężny problem. Tej kontroli nad bronią nie ma. Będziemy mieli do czynienia z nowymi zagrożeniami i moim zdaniem to, co powiedział dzisiaj, tak jak powiedziałem, także pułkownik Lewandowski, nie jest wykluczone, że w najbliższych latach, a być może nawet wcześniej, bo tutaj bym się akurat z pułkownikiem Lewandowskim nie zgodził, że to będzie 5-10 lat. Myślę, że znacznie wcześniej ukraińskie służby zaczną wykorzystywać swoje aktywa operacyjne przeciwko państwu polskiemu, jeżeli jeszcze w ogóle to nie nastąpiło, bo to nie jest wykluczone, że już ukraiński wywiad nie działa bardzo agresywnie przeciwko państwu polskiemu. Tego nie wiemy, bo to jest cicha wojna. Jest serial na TVP o cichej wojnie, gdzie widać tylko i wyłącznie zagrożenie ze strony Rosji, a ta prawdziwa cicha wojna, jak widać, to prawdziwe ciche zagrożenie, już nawet nie takie ciche, nadchodzi zupełnie z innego kierunku. I pytanie, jak szybko się obudzą decydenci państwa polskiego. Szanowni Państwo, jeżeli nie uda się jednostronnie wypowiedzieć paktu migracyjnego, uważam, że nie ma dla Polski lepszego wyjścia niż zacząć rozmawiać o polexicie. To powinien być element nacisku. Zawsze jest wyjście, zawsze jest exit, w tym polexit powinien być absolutnie na porządku dziennym. To nie można dać się szantażować w Brukseli, nie wolno pozwolić na powtórkę z Paryża, nie wolno pozwolić na powtórkę z Londynu, ze Sztokholmu, nie możemy sobie pozwolić na tego typu wielką podmianę, jaka zaszła w krajach zachodnich. Mimo tego, no, trzeba jasno powiedzieć, że przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, niestety doszło do wielkiej podmiany, podmiany kulturowej, podmiany etnicznej. Nastąpiła głęboka zmiana, przeoranie tej struktury etnicznej państwa polskiego, gdzie Polska była krajem homogenicznym etnicznie, a teraz stała się no właśnie takim w niektórych miastach już konglomeratem różnych kultur, cywilizacji. Nie można być cywilizowanym na dwa sposoby, jak pisał profesor Felix Koneczny w swojej świetnej pracy o wielości cywilizacji wydanej w Krakowie w 1935 roku i wiemy doskonale, czym się to może skończyć, czym to się skończy, bo to nie jest pytanie czy, tylko to jest pytanie kiedy. Drugi temat, bardzo istotny, bardzo ważny, to jest temat memorandum, projekt porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. On został ogłoszony, on został zaprezentowany przez władze Iranu, konkretnie przez Abbasa Araghchiego, ministra spraw zagranicznych Iranu, w takiej skrótowej formie, a jedna z irańskich agencji prasowych, konkretnie agencja prasowa MER, powołując się na źródła, no właśnie, zaznajomione z treścią dokumentu, a zatem na źródła dyplomatyczne, podała część z 14 punktów tego memorandum i te najważniejsze Państwu dzisiaj zaprezentuję. Chciałem tylko przytoczyć króciutki cytat ze szefa irańskiej dyplomacji, ministra Araghchiego, który powiedział, i to jest właśnie cytat: memorandum porozumienia w Islamabadzie nigdy nie było bliższe. Do czasu jego ostatecznego zatwierdzenia media powinny powstrzymywać się od spekulacji na temat jego treści. Zgodnie z naszym odpowiedzialnym i przejrzystym podejściem wszystkie szczegóły zostaną udostępnione publicznie w odpowiednim czasie. Koniec cytatu i tę wypowiedź ministra Araghchiego podał dalej sam prezydent Donald Trump. To oznacza, że rzeczywiście toczą się bardzo zaawansowane rozmowy w Islamabadzie, w stolicy Pakistanu. Rzućmy okiem na te najważniejsze punkty, które wyciekły do mediów. Nie wszystkie muszą się teoretycznie zgadzać, choć agencja MER najczęściej w takich sprawach podawała raczej wiarygodne informacje, więc nie ma tutaj jakby podstaw, żeby odrzucać, żeby twierdzić, że to wszystko jest nieprawda, że to jest sfałszowane. Natomiast to, co, tak jak powiedziałem, na pierwszy rzut oka się przebija, to fakt, że Izrael nie bierze udziału w podpisaniu tego memorandum. Natomiast te najważniejsze punkty, szanowni państwo. Memorandum amerykańsko-irańskie ma zakładać zniesienie blokady morskiej, którą wprowadziły Stany Zjednoczone na Iran w ciągu 30 dni od podpisania tego memorandum. Jeżeli chodzi o ma być także jakby nie tylko zawieszenie broni, po prostu zaprzestanie wojny na wszystkich frontach, włączając w to Liban, no, czyli jakby też dotyczy kwestii sił zbrojnych Izraela. Dodatkowo, i to jest taki punkt podchwycony przez wszystkie zachodnie media, mowa jest o tym, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy mieliby zaproponować odbudowę Iranu, taki specjalny plan, i sfinansować go na poziomie co najmniej, uwaga, $300 miliardów. $300 miliardów, no, można powiedzieć, że to taka forma odszkodowania za tę wojnę, którą Iran miałby pozyskać. Ponadto Stany Zjednoczone miałyby się zobowiązać do nieingerowania w wewnętrzne sprawy Iranu, czyli odrzucić jakiekolwiek plany zmiany reżimu, jak to mówił swego czasu prezydent Trump. Do tego jest mowa o tym, że w zamian Iran w ciągu 30 dni od podpisania memorandum miałby otworzyć cieśninę Ormus, doprowadzić do jej udrożnienia. No potrzebna jest tutaj czasu, bo muszą być zdjęte te miny, musi być rozminowana ta zatoka Ormus. No i mówi się też o zniesieniu sankcji na sprzedaż ropy naftowej przez Islamską Republikę Iranu. Co interesujące, od podpisania tego memorandum miałoby upłynąć 60 dni, w czasie których miały być przeprowadzone negocjacje w sprawie ostatecznego porozumienia nuklearnego. No przypomnę, że ostatnie porozumienie wynegocjowane między innymi przez Stany Zjednoczone i Iran było w 2015 roku. Ono zostało jednostronnie wypowiedziane przez prezydenta Trumpa podczas jego pierwszej kadencji w 2018 roku. Natomiast jest właściwie brak jakichkolwiek informacji na temat irańskiego programu nuklearnego czy tak zwanej szyickiej osi oporu, czyli wsparcia Teheranu dla sojuszników w regionie, dla irackich szyickich milicji, dla Hezbollahu, dla jemeńskich Huti. A zatem, no patrz, gdyby rzeczywiście doszło do podpisania tego memorandum w takim brzmieniu, czy przynajmniej obejmującego te punkty w ramach tych 14, o których Państwu powiedziałem przed chwilą, no to jest zwycięstwo Iranu. W sensie geostrategicznym, w sensie geoekonomicznym, w sensie wreszcie geopolitycznym byłoby to zwycięstwo Iranu. Ale tak jak Państwu powiedziałem w jednym z ostatnich programów na żywo, jest jeden problem. To znaczy to, że w Izraelu nikt nie akceptuje żadnego porozumienia z Iranem. Mówi o tym opozycja, mówią o tym media izraelskie, mówi o tym rząd Benjamina Netanyahu. No i to jest problem, dlatego że to memorandum ma zawierać m.in. kwestię wstrzymania wszystkich działań, włącznie z Libanem. I wiemy, że Izrael, o czym Państwu też mówiłem, zakłada jednostronną kontynuację wojny z Iranem. Pytanie, jak głęboko Donald Trump jest szantażowany, jak głęboko sięgają wpływy wywiadu izraelskiego. Ewidentnie widać próbę jakiegoś przeciwdziałania tym wpływom, o czym Państwu też mówiłem po tym wprowadzeniu przez Pentagon nadzwyczajnego, krytycznego stopnia alertu kontrwywiadowczego przeciwko działaniom Izraela. Natomiast no, najbliższe tygodnie pokażą, na ile Stany Zjednoczone są odporne na wpływy izraelskie. Moim zdaniem będzie to bardzo kruche memorandum, będzie to bardzo kruche porozumienie i do czasu najbliższych wyborów w Izraelu można spodziewać się bardzo wielu różnych prowokacji. Ta wojna weszła w stan chroniczny, takich nawrotów. Co jakiś czas nawrotów zbrojnych i takiego zbrojnego zawieszenia broni. Zbrojnego, czyli no przerywanego działaniami militarnymi, głównie przez Izrael, bo Izrael to ewidentnie prowokuje, chociażby bombardowanie przedmieść Bejrutu, ponad 400 celowych wyburzeń obiektów cywilnych, ponad 3 tysiące, mówi się nawet już prawie 4 tysiącach lotów bojowych izraelskich różnego rodzaju bombardowań. No to są absolutnie kwestie niedopuszczalne, natomiast widać, że ta perspektywa jest na pokój jest bardzo, bardzo, bardzo mglista. To, że prezydent Donald Trump powiedział ostatnio, to zresztą portal Politico między innymi o tym pisał, że formalny traktat kończący wojnę z Iranem miałby być podpisany w najbliższych dniach, pewnie chciałby sobie zrobić tutaj prezent Donald Trump na swoje 80. urodziny, bo tylko przypomnę, że prezydent Trump w tym roku obchodzi 80. urodziny. Stany Zjednoczone obchodzą 250. rocznicę swojego powstania, a prezydent Donald Trump już za dwa dni kończy 80 lat, dokładnie 14 czerwca 1946 roku wtedy Donald Trump przyszedł na świat. To warto podkreślić. Z tej okazji zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego, no właśnie, na taką, można powiedzieć, uroczystą, jubileuszową galę UFC. Kto z Państwa nie interesuje się sportami, sztukami walki, to tylko przypomnę, że są to takie zawody sportowe, zawodowców w mieszanych sztukach walki, które łączą różne style walki, zapasy, brazylijskie jiu-jitsu, style tak zwane uderzane, jak boks, kickboxing i tak dalej. Jest to bardzo popularne na świecie. Stany Zjednoczone są, można powiedzieć, takim liderem, jeżeli chodzi o taką mekką, jeżeli chodzi o te sporty. W Polsce zresztą też są bardzo popularne. Wiemy, że pan prezydent Karol Nawrocki amatorsko uprawiał boks, że jest ten sport bardzo bliski sercu obecnej głowy państwa polskiego, który cały czas rekreacyjnie trenuje, a zatem to się gdzieś tam pewnie splata z zainteresowaniami sportowymi prezydenta Rzeczypospolitej. Został zaproszony przez prezydenta Trumpa. Myślę, że panowie, jeżeli będą rozmawiać, to nie tylko o sporcie. Oczywiście będzie to okazja do złożenia życzeń, pewnie jakiś prezent zostanie wręczony głowie państwa amerykańskiego przez polskiego odpowiednika, natomiast myślę, że tutaj sprawa jest bardzo istotna i która czeka na prezydenta Nawrockiego. Państwo wiecie, co mam na myśli, kwestia odebrania orderu Orła Białego przez prezydenta Nawrockiego Wołodymyrowi Zełenskiemu, przychylenia się do decyzji kapituły orderu Orła Białego i powinno to już być zrobione przed wylotem do Stanów Zjednoczonych, ale moim zdaniem ten temat może być poruszany. To nie jest tak, że leci tam prezydent Nawrocki tylko obejrzeć galę UFC. Tego w taki sposób nie można trywializować. To jest bardzo słabe to, co robi zresztą minister Radosław Sikorski. To takie podszczypywanie prezydenta publiczne w serwisie X, to wygląda bardzo źle, bardzo nieprofesjonalnie. To jakby Polska powinna zachowywać ten profesjonalizm na takim elementarnym poziomie przynajmniej. To pokazuje, że Polską rządzą ludzie w krótkich spodenkach. No niestety, ten rząd fatalnie się prezentuje. Natomiast co do prezydenta Nawrockiego, bo często Państwo pytacie, dlaczego to kunktatorstwo, czyli to zwlekanie, to przeciąganie, to ociąganie się z tym odebraniem orderu Orła Białego. Ja, Szanowni Państwo, myślę, że równie silnym, oczywiście to powinno być natychmiast zrobione, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, order Orła Białego powinien być odebrany i Wołodymyrowi Zełenskiemu, i byłym prezydentom Wiktorowi Juszczence i Petro Poroszence za wspieranie banderyzmu, za kult bandery, za kult neonazistów, to bezwzględnie. Natomiast z mojej perspektywy, z mojej oceny sytuacji geostrategicznej, pan prezydent Nawrocki powinien się zdobyć na bardzo silny gest. Na bardzo silny gest. Wiemy, że nowy ambasador Rosji w Polsce, pan Georgij Michno, jest póki co ambasadorem desygnowanym. Nie jest ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym. Nie jest pełnoprawnym szefem placówki dyplomatycznej w znaczeniu prawa międzynarodowego, konwencji wiedeńskiej i tak dalej. Dlatego, że przedłożył do tej pory kopię listów uwierzytelniających na ręce szefowej protokołu dyplomatycznego w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Natomiast cały czas nowy ambasador Rosji czeka na zaproszenie ze strony Pałacu Prezydenckiego w celu złożenia oryginałów listów uwierzytelniających. Dopiero wtedy, zgodnie z protokołem dyplomatycznym, będzie pełnoprawnym ambasadorem pełnomocnym i nadzwyczajnym i pełnomocnym i będzie oczywiście odpowiednio usytuowany w tej hierarchii korpusu dyplomatycznego. I takie spotkanie, ja sobie zdaję sprawę oczywiście z tej tradycji, która obowiązuje w Polsce, a zatem, że jeżeli zbierze się jakaś określona grupa ambasadorów, kilkunastu, wówczas są zapraszani przez prezydenta i można powiedzieć tak grupowo, po kolei, grupowa jest uroczystość, po kolei te listy, oryginały listów uwierzytelniających są składane na ręce prezydenta. Natomiast myślę, że absolutnie w tej sytuacji geopolitycznej nie zaszkodziłoby i to byłby bardzo mocny gest geopolityczny ze strony kancelarii prezydenta, aby ambasadora Rosji zaprosić, bez względu na to, czy czekają w kolejce jacyś ambasadorowie, czy aktualnie nikt nie czeka w kolejce, zaprosić na taką uroczystość do Pałacu Prezydenckiego, do Belwederu, to już wedle życzenia głowy państwa i tych przepisów, które tam obowiązują, i przyjąć te oryginały listów uwierzytelniających, uścisnąć dłoń, zrobić zdjęcie z ambasadorem Rosji, a przy okazji zaprosić na herbatę, na kawę i porozmawiać. Porozmawiać o perspektywie normalizacji relacji polsko-rosyjskich i o możliwym spotkaniu Nawrocki-Putin. Ja wiem, że to dla sporej części establishmentu III Rzeczpospolitej brzmi nadal jako geopolitical fiction, ale jeszcze przed 20 do 26 maja bieżącego roku jeszcze wydawało się, że będzie w cudzysłowie przyjaźń polsko-ukraińska. Niektórzy naprawdę tak uważali. Proszę mi wierzyć, że naprawdę uważali, są po dziś dzień tacy, którzy chcieliby Federacji Polsko-Ukraińskiej, jak pan Budzisz z firmy Jacka Bartosiaka Strategy and Future. Ale no, tutaj mówimy o poważnych ludziach, powinniśmy mówić o poważnych ludziach. Mam nadzieję, że pan prezydent Karol Nawrocki zostanie mężem stanu, że stanie na wysokości zadania, że wymarzy poważnymi decyzjami te swoje nieodpowiedzialne zachowanie w postaci podpisania ustawy o abolicji dla najemników polskojęzycznych, którzy walczyli czy walczą w szeregach także banderowskich, neobanderowskich oddziałów na Ukrainie. Mam nadzieję, że takie spotkanie z ambasadorem Georgijem Michno nastąpi i to jak najszybciej. To tak naprawdę powinno być w ciągu tak mniej więcej 2 miesięcy od chwili kiedy ambasador Michno przybył do Polski i to już warto byłoby to zrobić moim zdaniem jeszcze przed wakacjami, przed tym sezonem letnim, przed lipcem. Jest jeszcze trochę czasu, można to spokojnie zaaranżować. Mam nadzieję, że pan prezydent Nawrocki, kiedy wróci do kraju, podejmie także decyzję, nawet jeszcze przed wakacjami, kadrowe w swojej kancelarii. Myślę, że tacy ludzie, jak pan minister Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, który pełnił dokładnie tę samą rolę w kancelarii prezydenta Dudy, który jest absolutnie skompromitowanym prezydentem, jednym z najgorszych, jeżeli w ogóle nie najgorszym prezydentem w historii Polski. Jeżeli potwierdzą się te informacje o tym, że podpisał tajne porozumienie, czy zawarł jakąś tajną umowę z Zełenskim, na mocy której, miano przemilczeć zbrodnie Ukraińców na Polakach, to w ogóle nie ma o czym mówić. To wtedy w oczywisty sposób jest najgorszym prezydentem w historii Polski. Mam nadzieję, że takie osoby będą usunięte po prostu z kancelarii prezydenta, nie będą kontynuowały tej błędnej polityki wschodniej III Rzeczpospolitej, która się kompromituje z każdym, nawet nie miesiącem, a z każdym tygodniem historii się po prostu kompromituje. Polityka wschodnia III Rzeczpospolitej, rośnie potężne zagrożenie na wschodzie i bynajmniej nie jest to zagrożenie rosyjskie, jest to zagrożenie ze strony środowisk banderowskich, neobanderowskich, neonazistowskich na Ukrainie. Potężne zagrożenie, jeżeli mówią to do niedawna ukrainofile, ludzie, którzy gardłowali wręcz za pomaganiem Ukrainie, jeżeli teraz mówią o tym, że ukraińskie służby specjalne werbują Polaków i że Kryło Budanow jest jednym z tych ludzi, który może w przyszłości wykorzystać aktywa operacyjne ukraińskich służb przeciwko Polsce, tak jak to powiedział dziś w kanale otwartym pułkownik Piotr Lewandowski, to z jakimś trendem mamy do czynienia. Szkoda, że dopiero po czterech latach i kilku miesiącach z okładem dochodzi establishment III Rzeczpospolitej do tych wniosków, do których dziesiątki tysięcy słuchaczy mojego kanału doszło już wiele lat temu, że nie ma mowy o budowaniu jakichkolwiek dobrosąsiedzkich relacji z banderowską Ukrainą. Absolutnie to jest wykluczone. Szanowni Państwo, i temat ostatni w tej pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania, tego mojego wprowadzenia, a to jest kwestia wizyty Xi Jinpinga, przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej w stolicy Korei Północnej, czyli w Pjongjangu. Dawniej mówiło się Fenian, ale prawidłowo Pjongjang. Pierwsza od 7 lat wizyta, bardzo ważna, 8-9 czerwca. Na pewno potwierdzenie utrzymania chińskich wpływów na Półwyspie Koreańskim. Z dużą pompą, bardzo uroczyste powitanie, z pełnymi honorami. Ale to normalne, to jakby standardowe powitanie przez Kim Jong-una. Natomiast faktem jest, że Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna potwierdza swoją podmiotowość geopolityczną. Owszem, w wielu aspektach jest to polityka, która się musi liczyć z całą układanką regionalną, natomiast faktem jest, że Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna jest bardzo niezależna, jeżeli chodzi o takie strategiczne decyzje. W mojej ocenie można mówić o tym, myślę, że można postawić nawet taką tezę, że ta wizyta tegoroczna Xi Jinpinga właściwie potwierdziła uznanie nuklearnego statusu Korei Północnej. Do tej pory Chiny bardzo unikały takich oficjalnych, powiedziałbym, znaków, gestów uznawania tego, ale moim zdaniem to jest też skutek sojuszu Korei Północnej z Federacją Rosyjską. To się bardzo mocno pogłębiło po roku 2022, od czasu rozpoczęcia drugiej fazy wojny na Ukrainie. Ewidentnie to, co zresztą widzimy na świecie, czyli to wykuwanie się świata wielobiegunowego, to dokładnie to co Państwo znacie. Część z Państwa już zna z tej mojej najnowszej książki Geopolityka świata wielobiegunowego. Zresztą i Xi Jinping, i Władimir Putin mówią o świecie wielobiegunowym. Mamy ewidentnie do czynienia z sojuszem państw globalnego południa, dotyczącym właśnie przeciwstawiania się wpływom Stanów Zjednoczonych, bo hegemonii już nie ma, więc też warto to podkreślić, patrząc na te zacieśniające się relacje chińsko-rosyjskie, na to, jak Donald Trump wypowiada się na temat Chin, na temat samego Xi Jinpinga, zwłaszcza po tej rozmowie z 14 i 15 maja bieżącego roku, no to jednak widzimy, że jest bardzo, bardzo duża zmiana. To, co powiedziałem, czyli to uznanie statusu nuklearnego Korei, lat denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. I co bardzo ciekawe, ja Państwu powiedziałem, że 7 lat, że to jest pierwsza wizyta Xi Jinpinga od 7 lat. W 2019 roku, kiedy Xi wizytował Pjongjang, czy wizytował, no składał oficjalną wizytę, to podnosił postulat denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. A teraz już tego nie ma. Teraz już tego nie ma i to jest takie faktyczne, no nie de jure, nie w sensie prawnym, ale w sensie faktycznym uznanie statusu państwa atomowego, Korei Północnej jako statusu państwa atomowego. Proste i też, szanowni państwo, jeżeli przyjrzymy się tym spotkaniom chińsko-rosyjskim na najwyższym szczeblu, spojrzymy na te różnego rodzaju deklaracje chińsko-rosyjskie, te wspólne oświadczenia po 2022 roku, to tam jest brak jakichkolwiek odwołań do postulatu denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, a to oznacza, że Chińczycy, że Rosjanie i wreszcie Koreańczycy z północy przestali się całkowicie liczyć ze statusem Stanów Zjednoczonych jako hegemona, bo tej hegemonii już po prostu nie ma. Już po prostu nie ma. Oczywiście Korea Północna jest cały czas traktowana przez Chiny jako strategiczny bufor przeciwko sojusznikom Stanów Zjednoczonych, przeciwko sojusznikowi konkretnemu, czyli Korei Południowej. Natomiast faktem jest, że ten sojusz Pjongjangu z Moskwą bardzo mocno lewarował pozycję samego Kim Jong-una. I to potwierdziło się w trakcie tej wizyty 8-9 czerwca. Moim zdaniem jest to również potwierdzenie tego, o czym Państwu mówiłem w mojej książce, czy to, co mówiłem Państwu przez ostatnie lata, ale też co podsumowałem w tej książce Geopolityka świata wielobiegunowego. I to tyle, szanowni Państwo, jeżeli chodzi o te tematy. Dzisiaj nieco później się spotkaliśmy, ale dziękuję Państwu serdecznie za tak wyśmienitą frekwencję o tak późnej porze. Ponad 1200 osób na żywo. Za chwilę przejdę do odpowiedzi na Państwa pytania. Pytań jest bardzo dużo, komentarzy jest bardzo dużo. Postaram się odpowiedzieć na jak najwięcej z nich. Zanim jednak przejdę do odpowiedzi na Państwa pytania, komentarze, przypomnę tylko tym osobom, które dołączyły do nas w trakcie, że jutro możecie Państwo mnie spotkać na targach książki patriotycznej w Łodzi przy ulicy Nawrot 9/11 w księgarni tradycyjnej polskiej. Będzie spotkanie z wieloma zacnymi, świetnymi autorami książek, komentarzy, będą prelekcje, będą autografy, dedykacje, bardzo ciekawe rozmowy kuluarowe i nie tylko, także serdecznie Państwa zapraszam od godziny 10 aż do 20 jest planowane, są te spotkania, ja jutro będę między 10 a 13, na pewno może ciut dłużej do 14, uda się jutro być być w Łodzi, a o 10.30, szanowni państwo, zapraszam na mój wykład, właśnie zatytułowany Geopolityka świata wielobiegunowego. Natomiast wszystkich państwa serdecznie jeszcze raz zapraszam na niedzielę do Warszawy na oficjalną premierę mojej najnowszej książki, na jubileusz 10-lecia podcastu geopolitycznego, godzina 18.00, restauracja Przyjaciele, ulica Wilcza 58A. Kto z państwa nie może być obecny wtedy, kto z państwa nie może być obecny w Warszawie w niedzielę, będzie mógł obejrzeć transmisję na żywo. Dzięki temu, że państwo wspieracie tę zrzutkę, która jest w opisie do dzisiejszego nagrania, jeszcze można wesprzeć koszty, opłacenie techniczne, aspektów technicznych transmisji na żywo na kilka kanałów. Będzie można między innymi na moim kanale, na kanale PSTV, dzięki uprzejmości redaktora Piotra Szlachtowicza, także obejrzeć na żywo relacje z tego spotkania. Nie relacje, po prostu będzie transmisja na żywo tego wszystkiego, co będzie się działo w Warszawie. Także serdecznie państwa zapraszam. Jeżeli nie osobiście do Warszawy, ale liczę na spotkania, liczę na uściski dłoni, liczę na ciekawe rozmowy, być może nawet polemiczne. Bardzo zachęcam serdecznie także polemiki. To będzie można obejrzeć to także dzięki państwa, tak jak powiedziałem, gestowi, jeszcze można tę zrzutkę wesprzeć, do czego serdecznie zachęcam. A ja już za chwilę odpowiadam na państwa pytanie. Przypomnę tylko, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf Office organizuje zjazd majątkowy w Stambule w dniach od 6 do 9 października. Będę osobiście obecny na tym zjeździe. Organizuje też Cezary Graf Office grupę majątkową, do której państwa serdecznie zapraszam. Ta grupa stara się wspólnie myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Cezary Graf Office pomaga w dywersyfikacji geograficznej i majątkowej. Prowadzi także kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf, a szczegóły oficjalnej oferty partnera znajdą państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Przechodzę już do odpowiedzi na państwa pytania. Pytanie PW8778, czy to Niemcy kontrolują Unię Europejską, czy Unia kontroluje Niemcy? Oczywiście Unia nakłada szereg regulacji, szereg ograniczeń, które dotyczą także Niemiec, ale to Niemcy dzisiaj jako to gospodarcze koło zamachowe niewątpliwie są głównym graczem, biorąc pod uwagę także znaczenie niemieckich służb specjalnych, także tych wywodzących się jeszcze z okresu II wojny światowej, które przecież nie zostały całkowicie wyeliminowane, wręcz odwrotnie, te aktywa zostały wykorzystane przez aliantów po II wojnie światowej w zamian za właśnie parasol bezpieczeństwa. No to wiadomo, Amerykanie dawali bezkarność bardzo wielu ludziom z Abwehry, z innych organizacji, które no właśnie działały w obszarze tego, co dzisiaj nazywamy służbami specjalnymi. Dlatego w tym kontekście, szanowni państwo, uważam, że Niemcy w bardzo dużej mierze odpowiadają za ten kurs, za główny wektor dziś współczesnej Unii Europejskiej. I dalej idę z pytaniami. SF1155. Jak będą pracowali kompromaty w warunkach degradacji moralnej? Trochę to tak składniowo, średnio wygląda to pytanie. No nie. To ktoś tutaj miał chyba słabszy dzień, pisząc to pytanie, także ewidentnie, jeżeli chodzi o kompromaty, nie wiem, czy dobrze w ogóle zrozumiałem to pytanie, jeżeli chodzi o jakieś kompromaty, czy to już teraz rozumiem istotę tego pytania. Trochę widać, że ktoś miał rzeczywiście słabszy dzień, pisząc to, czy może już jest bardzo późno, może ktoś jest mocno zmęczony. Tak, no rzeczywiście widać, że sporo ludzi w Polsce jest takich, którzy nawet jeżeli zobaczą, że Zełenski czy ktokolwiek z jego otoczenia popełnia jakieś naprawdę potężne przestępstwo, no tutaj ktoś napisał, jeden z użytkowników, o krzywdzeniu dzieci, to i tak nie zmieniłoby to nic. Końcówka tego pytania. No myślę, że mimo wszystko nie, no jednak jest jest ta zmiana tej świadomości. Owszem, na poziomie operacyjnym na razie nie ma żadnej zmiany, ale jeżeli chodzi na poziomie świadomości, jeżeli chodzi o temperaturę debaty, jeżeli chodzi o akcenty w debacie publicznej, one zostały bardzo mocno przesunięte. No to okno Overtona, to słynne, bardzo mocno się przesunęło. Przecież pamiętacie Państwo jeszcze na tym kanale, kiedy w 2022, 2023 roku padały przecież argumenty za hasłem "to nie nasza wojna", byliśmy bardzo mocno atakowani. Ja byłem osobiście bardzo mocno atakowany, szykanowany za to, co mówię dzisiaj i za to, co mówią miliony Polaków. Miliony Polaków dzisiaj mówią dokładnie to, co ja też mówiłem jako jeden z nielicznych, niestety, w roku 2022 czy 2023. Dzisiaj nawet spora część pisowców posługuje się językiem, którego ja używałem w roku 2022 czy 2023. I to bardzo źle świadczy o polskiej, właśnie słowo klasa nie przejdzie mi przez usta, no o polskich grupach politycznych, tak? Ludziach, którzy rządzą Polską, że jeżeli nie potrafią myśleć na 3-4 lata do przodu, to cóż dopiero mówić o dekadzie naprzód i jakiejkolwiek podmiotowości. Idziemy dalej. Użytkownik Inny Świat. Czy w najbliższych miesiącach bezpiecznym jest przyjechać do Polski, mając z tyłu głowy oczekiwane prowokacje pod fałszywą flagą? No, nigdy nie będzie takiego stuprocentowego bezpieczeństwa. W obecnej sytuacji geopolitycznej, czyli konfliktów hegemonicznych, o których piszę w książce, o tym, że jesteśmy w dobie zmiany hegemonicznej, nigdy nie ma stuprocentowych gwarancji. Także tutaj naprawdę tutaj trudno cokolwiek radzić, trzeba po prostu robić swoje, trzeba starać się żyć w miarę normalnie, oczywiście mając na uwadze kwestie własnej dywersyfikacji i zabezpieczania się także na czas kryzysu. Kolo Loco 6585, czy Międzymorze na wzór heksagonale jako przeciwwaga dla hegemonii Niemiec, a nie przeciw Rosji, ma sens? Uważam, że jakikolwiek sojusz obecnie, sojusz, format, blok geopolityczny oparty na germanofobii, rusofobii, jakiejkolwiek innej fobii, nie ma racji bytu, to jest za mało. To jest za mało. Często się mówi, no właśnie jest wielu intermariuszy w Polsce, którzy próbują robić różne wariacje tego samego. Czyli próbują mówić, że Międzymorze albo przeciw Niemcom, albo przeciw Rosji, Międzymorze w takim formacie, w innym formacie, ale tak naprawdę nikt nie mówi konkretnie, co miałoby łączyć dzisiaj Włochy, Słowenię, Bułgarię, Węgry, Słowację czy Polskę. Przecież Polska nie była w stanie stworzyć z Grupy Wyszehradzkiej, czyli grupy czterech państw, Polski, Czech, Słowacji i Węgier, istotnego, podmiotowego instrumentu nacisku na Unię Europejską, nacisku na Niemcy, nacisku na władze w Brukseli. To o czym my mówimy? Jeżeli z takimi krajami jak Czechy, Słowacja i Węgry nie jesteśmy w stanie się porozumieć, to jak chcemy się porozumieć z innymi państwami, z Chorwacją, ze Słowenią, z Włochami, z Bułgarią, z Rumunią? Już o Ukrainie nawet nie wspomnę, bo przecież ta koncepcja Międzymorza zakłada i Białoruś, i Ukrainę. Na razie nic nie wskazuje na to, aby tutaj miało cokolwiek nastąpić dobrego w tym zakresie. Co Polska dzisiaj może zaoferować tym państwom? Jak wygląda dzisiaj kwestia zainteresowania, ja już nawet nie mówię społeczeństwa polskiego, ale establishmentu politycznego tym, co się dzieje w Bułgarii? Odpowiedzcie sobie Państwo sami, jak wygląda dzisiaj kwestia zainteresowania Państwa językiem rumuńskim, muzyką bułgarską, sztuką litewską. Jakich pisarzy byście Państwo w stanie dzisiaj byli wymienić współczesnych, chorwackich, słoweńskich czy węgierskich? Jak wygląda to zainteresowanie własną naszą kulturą, naszych państw? Co nas miałoby łączyć poza takim spoiwem pod tytułem rusofobia czy germanofobia? No niewiele. Niewiele. I jeżeli Polska nie jest w stanie się w ciągu ostatnich 3 dekad porozumieć, stworzyć silnego centrum decyzyjnego z Grupy Wyszehradzkiej, to oznacza, że żaden nowy format, ani ten, który lansuje dr Bartosiak, czyli Szwecja plus Turcja plus Polska, no to już w ogóle tego spoiwa nie ma. No, garstka ludzi się uczy tureckiego czy szwedzkiego. Patrząc na wewnętrzne problemy Szwecji związane z multikulti, patrząc na, można powiedzieć, taką, no właśnie, policentryczną politykę taką politykę wielowektorową Turcji i zakup także uzbrojenia z Federacji Rosyjskiej, to jakiekolwiek takie miraże, które roztacza Bartosiak i spółka o budowie przeciwwagi szwedzko-polsko-ukraińsko-tureckiej przeciwko Rosji, to są mrzonki, no to są absolutne iluzje. To są absolutne iluzje. Uważam, że intermariusze bardzo zaszkodzili Polsce. Bardzo zaszkodzili Polsce. Polska straciła co najmniej 2 dekady przez intermariuszy właśnie. Ludzi, którzy żyją iluzją Międzymorza. I doprowadzili do gigantycznego kryzysu w relacjach polsko-rosyjskich i polsko-białoruskich, jednocześnie wzmacniając naszego wroga, jakim są środowiska banderowskie na Ukrainie. I to coraz potężniejsze także, a może nawet przede wszystkim, w służbach specjalnych i w siłach zbrojnych Ukrainy. I to jest gigantyczny problem, łącznie z tą potężną diasporą ukraińską, gdzie też no, wśród i tej diaspory, i wśród części społeczeństwa polskiego istnieje, tak jak powiedział, tutaj cytuję byłego premiera Leszka Millera, banderowska piąta kolumna. Ecik 106. Niedawno z Zełenskim rozmawiał wysłannik Putina Abramowicz. Jak pan myśli, jak rozmawia dwóch Żydów, to jakie państwo reprezentują? No tak, mówiłem o tym zresztą w jednym z programów na żywo. Kto z państwa śledzi na bieżąco, to wie, że o tym mówiłem, że Roman Abramowicz się spotkał. Nawet była o tym mowa na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu. No nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że cała ta wojna na Ukrainie jest wojną kontrolowaną, jest wojną ograniczoną. To gdyby Rosjanie chcieli, to mogliby teoretycznie oczywiście zestrzelić samolot z Zełenskim, który leciał na ostatnie spotkanie grupy E3 do Londynu, bo przecież startował z Kiszyniowa, ze stolicy Mołdawii, czyli kilkanaście kilometrów od pozycji wojsk rosyjskich w Naddniestrzu. Natomiast żadna wojna pełnoskalowa oczywiście nie ma miejsca na Ukrainie. Faktem jest, że oczywiście lobby środowisk żydowskich, proizraelskich jest bardzo, bardzo silne na Ukrainie. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Faktem jest, że wielu ludzi z otoczenia Zełenskiego ma pochodzenie żydowskie, wielu jego przyjaciół, no wspominany przeze mnie wielokrotnie Timur Mindicz, no znamy z mediów tę całą aferę, przecież Timur Mindicz, bliski współpracownik, przyjaciel Zełenskiego, zamieszany w gigantyczną aferę korupcyjną, uciekł przez Polskę do Izraela wyczarterowanym samolotem z Okęcia, zresztą spędził noc w 5-gwiazdkowym hotelu w Warszawie, absolutnie nie niepokojony przez służby specjalne III Rzeczpospolitej, po prostu uciekł. Użytkownik Czulki 1. Panie doktorze, dlaczego Polacy są tak tępi i ślepi? To jest pytanie, które powraca w różnej formie. Pytacie państwo, skąd ta bierność, apatia, skąd ten niski poziom kultury strategicznej, skąd taka atrofia, powiedziałbym, strategiczna, taki uwiąt intelektualny Polaków. No myślę, że to wszystkiego nie możemy tutaj zrzucić na karb zaborów 123 lat niewoli, później II wojny światowej, prawda, i tak dalej. Potem oczywiście też państwo nie w pełni suwerenne, PRL, podporządkowywanie polskich elit zupełnie innym niż narodowym interesom internacjonalistycznym, komunistycznym i tak dalej. Faktem jest, że ta polska myśl geopolityczna, że ta geopolityka, to studia strategiczne, no nie miały możliwości się rozwinięcia skrzydeł. Kiedy geopolityka rodziła się na świecie, kiedy rodziła się w zachodniej Europie i potem też oczywiście na wschodzie w XIX wieku, Polacy nie posiadali własnego państwa. Kiedy w latach 70., 80. geopolityka się odradzała na Zachodzie, kiedy nastąpił renesans geostrategii, geopolityki na przykład w Stanach Zjednoczonych, kiedy działał Zbigniew Brzeziński, Henry Kissinger, wielu, wielu innych autorów, którzy propagowali geopolitykę, którzy rehabilitowali geopolitykę i geostrategię, no w Polsce oficerowie służb specjalnych czy Ludowego Wojska Polskiego wysyłani na kursy do Moskwy, no nie byli dopuszczani do studiów strategicznych. Takie były uwarunkowania geopolityczne. Zresztą geopolityka się rozwijała w Związku Radzieckim, tylko nie pod nazwą geopolityki. Była sztuka wojenna, na przykład, w ramach której były robione na bardzo wysokim poziomie wykłady geostrategiczne. I geostrategii lądowej, i geostrategii morskiej, i tak dalej. No a w latach 90. Polska została skolonizowana przez zachodni kapitał, została sprowadzona do roli gospodarstwa pomocniczego krajów zachodnich. W związku z tym mocarstwa zachodnie wcale nie miały interesu w tym, aby rozwijało się na wysokim poziomie geopolityka w Polsce. I pewnie gdyby nie... Ja pamiętam doskonale ten czas odradzania się geopolityki w Polsce, czyli ta pierwsza dekada XXI wieku, zwłaszcza na kanwie prawda, tych wszystkich przemian, czyli tego wielkiego kryzysu gigantycznego z roku 2008, wojna rosyjsko-gruzińska, prawda, szczyt NATO w Bukareszcie w 2008. W ogóle ten rok 2008 jest taki znamienny. To jest rok, w którym powstało, zresztą zostało założone z mojej inicjatywy Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Miałem przyjemność i zaszczyt być jego pierwszym prezesem. Obecnie jestem prezesem honorowym. I jakby też patrzę na to z tej perspektywy, że te przemiany były bardzo tutaj dynamiczne, a jednak no, społeczeństwo nie nadążało za tym. Nie nadążało też ogromny wpływ obcych służb specjalnych, które nie chciały, aby w Polsce rozwijała się na wysokim poziomie kultura strategiczna. Tak mógłbym najkrócej odpowiedzieć na pytanie użytkownika Czulk 1. Max Staff 7227. Czy mamy jak zweryfikować istnienie i charakter rzekomych laboratoriów USA na Ukrainie? Jeśli któreś znajdowało się na terenach choćby czasowo przejętych przez Rosjan, to i tutaj się pytanie urywa i dalej tutaj użytkownik pisze, dlaczego nie przedstawili dowodów w wymienionych przez pana artykułach brak takich informacji? Rozumiem, że tutaj użytkownik nawiązuje do tych artykułów z New York Timesa, o których mówiłem, tylko ja tam mówiłem o bazach służb specjalnych, nie mówiłem tam o laboratoriach biologicznych, bo tutaj chodzi... Użytkownik powiedział o istnieniu i charakterze rzekomych laboratoriów USA na Ukrainie. Jak Państwo zresztą, mówię o dostałych słuchaczy, jak Państwo obserwujecie mój kanał, to widzicie, że no, jakby nie podaję żadnych jakichś szczegółów, ani w ogóle jakby nie nagłaśniam tematu rzekomych laboratoriów biologicznych USA na Ukrainie, bo rzeczywiście mówimy o pewnych spekulacjach. To znaczy jest sporo informacji, sporo szumu informacyjnego wokół tego. Wiemy, że jest śledztwo na temat amerykańskich laboratoriów poza granicami Stanów Zjednoczonych, natomiast, no właśnie, to jest to, co użytkownik tutaj napisał. To jest kwestia tych twardych, niezbitych dowodów. Dlatego ja tego tematu jakoś specjalnie nie rozwijam, staram się zawsze, zresztą jak wielokrotnie Państwu mówiłem, opierać się na ugruntowanych źródłach. Oczywiście różnego rodzaju pomyłki są możliwe, bo to specyfika komentarzy bieżących, ale staram się weryfikować te źródła, różnego rodzaju informacje w przynajmniej trzech niezależnych źródłach, zanim je Państwu podam, czy że odniosę się do czegoś, no a jeżeli się odnoszę do jakiegoś komentarza, no to podaję źródło, tak jak dzisiaj odniosłem się do jednego z wywiadów, to też podałem Państwu źródło, możecie sobie Państwo w czasie rzeczywistym praktycznie sprawdzić to, do czego się odwołuję. Edi 5535. Czy są w Polsce politycy, którzy mogą rozpocząć rozmowy z Białorusią i Rosją? No, jest takich wielu polityków i tacy politycy się niewątpliwie znajdą. Politycy koniunkturalni, politycy obrotowi, którzy zobaczą, że się zmienia koniunktura, że Ukraina zaczyna zagrażać Polsce i to w sposób realny. I zmienią swoje nastawienie. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, tylko wtedy może być już za późno. To jest problem, że dzisiaj nie ma tak na tyle odważnych polityków, którzy mogliby się pofatygować do ambasady Federacji Rosyjskiej, wziąć udział w przyjęciu z okazji Dnia Rosji, czy na przykład, który był obchodzony wczoraj i porozmawiać z panem ambasadorem. Oczywiście myślę, że część polityków czeka na złożenie oryginałów listów uwierzytelniających. To jest taka dosyć niekomfortowa sytuacja, w której obecny ambasador Rosji w Polsce ma dosyć związane ręce, bo nawet jego jakby publiczna aktywność w Polsce jest bardzo mocno ograniczona z uwagi na protokół dyplomatyczny, z uwagi na to, że no nie było tej uroczystości zorganizowanej przez prezydenta Rzeczypospolitej. Dlatego myślę, że coraz więcej jest takich polityków, którzy chcą rozmawiać z Rosją. coraz więcej. No myślę, że wcale nie jest wykluczone, że także nieaktywni politycy, którzy kiedyś pełnili ważne funkcje w państwie polskim, nagle się uaktywnią, czy też nie tylko będą aktywni medialnie, ale wejdą także do tej, że tak powiem, bieżącej polityki. Mariusz JY9TZ. Czy słuchał pan wywiadu Parafianowicza u Warzechy? Jeśli nie, to polecam. Jakie kocopoły mówił. Bronił zawzięcie Kowala, że to dzięki niemu i jego ciężkiej pracy w ogóle doszło do ekshumacji. Nie słuchałem jeszcze tego wywiadu. Odsłucham sobie go pewnie jadąc jutro do Łodzi na targi książki. Często słucham różnych podcastów i krajowych, i zagranicznych jadąc samochodem, więc pewnie sobie go jutro odsłucham. Jak Państwu powiedziałem wielokrotnie, ja nie popadam w jakiś hura optymizm czy w jakiś hura zachwyt nad redaktorem Parafianowiczem, bo widzę, że internet, tak zwane internety, jak to się mówi, jak mówi młodzież, rozpływają się w zachwytach nad warsztatem dziennikarskim redaktora Zbigniewa Parafianowicza, a ja właściwie że się nie zachwycam się tym warsztatem, wręcz odwrotnie, mam bardzo wiele pytań i bardzo wiele wątpliwości co do warsztatu Zbigniewa Parafianowicza, ale z drugiej strony jakby też doceniam wysiłek, który wkłada w to, aby jednak próbować pokazywać części sceny politycznej czy części sceny dziennikarskiej, że rzeczywistość nie wygląda tak cukierkowo, jak oni sobie wyobrażają. No i chociażby dlatego tutaj należy słuchać redaktora Parafianowicza, należy się temu przyglądać, ale nie można być bezkrytycznym, bo ja doceniam tę pracę, którą redaktor Parafianowicz włożył w napisanie książki Polska na wojnie. Sam tę książkę przywoływałem, ją recenzowałem na kanale, jak Państwo pamiętacie. Jest ta książka Kłopot z Zełenskim. To nie jest książka, która jest mi obca. Tę książkę przeczytałem w całości, a niektóre fragmenty nawet kilkukrotnie. Te, co ciekawsze, problem polega na tym, że... Pytanie, co uznamy za prawdę w tej książce? Ona jest wygodna dla wielu środowisk, oczywiście, także tych krytycznych wobec Ukrainy, ona jest bardzo wygodna. Tylko że jeżeli przykładamy do tego kryterium prawdy, kryterium rzetelności, no to jakby stopień anonimizacji postaci, które tutaj występują, jest tak wysoki, że my nie jesteśmy w stanie, jako zwykły czytelnik, jako zwykły obywatel, stwierdzić, czy to jest prawda, czy to jest 90% prawdy w tym, co przedstawił Parafianowicz, czy to jest 10% prawdy, czy część rzeczy sobie może wymyślił, no bo nie ma tutaj przypisów, nie ma tutaj nawet kontekstu metodycznego, w jaki sposób, jakim warsztatem operował dziennikarz przeprowadzający te wywiady. Wszystko jest napisane mniej więcej takim samym stylem, ale gdyby nawet 10% z tego było prawdą, to Polska ma potężny problem. Mówiłem o tym wielokrotnie, ale z przyjemnością wysłucham tego wywiadu, także dziękuję tutaj panu Mariuszowi za podrzucenie polecajki. Myślę, że warto się tym zapoznać. Absolutnie nie zgadzam się z pozytywną oceną pana posła Pawła Kowala. Uważam, że jest wielkim szkodnikiem dla interesów Rzeczypospolitej, wielkim szkodnikiem dla interesów narodu polskiego. Premier Leszek Miller nazwał Pawła Kowala jednym z liderów banderowskiej piątej kolumny i myślę, że to określenie nie wzięło się znikąd. To określenie nie wzięło się znikąd. Diabeł Diabelny pyta, czy nie uważa pan, że Karol Nawrocki ma szansę na kolejną kadencję po tym, co aktualnie robi i jest miękkim bohaterem, w cudzysłowie mocnym tylko w gębie, że się okazał mocnym tylko w gębie, bo moim zdaniem nie ma szans. Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Ja bym nie przesądzał, to jeszcze za wcześnie w ogóle mówić o drugiej kadencji. To, szanowni państwo, kiedy było zaprzysiężenie, to nawet nie ma jednego roku tej prezydentury. Spokojnie. dajmy jeszcze szansę panu prezydentowi. Ja też krytycznie podchodzę do wielu decyzji. Bardzo mi się nie podoba to, że bardzo mi się nie spodobała decyzja pana prezydenta o podpisaniu ustawy o abolicji dla najemników walczących na Ukrainie, także w tych formacjach banderowskich, neonazistowskich. To bardzo zła decyzja. Bardzo mi się nie podobała wypowiedź pana prezydenta Nawrockiego po agresji Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, gdzie głowa państwa polskiego poparła tę agresję. Zupełnie wyszedł przed szereg, bezsensownie, gdzie wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Andrzej Kowalski zaraz, kilka dni po tej agresji bezprawnej na Iran, zaprasza ambasadora Izraela do BBN-u i sobie rozmawia o bezpieczeństwie. Wygląda to bardzo słabo. Wygląda to bardzo słabo, ale nie przekreślajmy, zobaczymy jaka będzie decyzja prezydenta w sprawie odebraniu orderu Orła Białego Zełenskiemu. Zobaczymy, jaka będzie kwestia decyzji pana prezydenta w sprawie przyjęcia listów uwierzytelniających od ambasadora Rosji. Myślę, że to jest jedna z najmocniejszych testów w dającej się przewidzieć przyszłości w ciągu tych najbliższych, powiedzmy, 2 miesięcy. To jest potężny test dla prezydenta Karola Nawrockiego. Mariusz JY9TZ jeszcze pyta: panie Leszku, czemu nazywa mnie i moich imienników intermariuszami? My, Mariusze, patrioci, nie chcemy mieć z Interami nic wspólnego, no chyba, że z Interem Mediolan. Rozumiem, ironiczne i dowcipne podejście. Proszę nie brać tego absolutnie osobiście. To oczywiście intermariusze od Intermarium, ale to nic osobistego w stronę Mariuszy. Znam wielu zacnych, bardzo zacnych Mariuszy i wszystkich Mariuszy z tej strony serdecznie pozdrawiam. Ania Pani: dobry wieczór. Kaczyński myśli tylko o zemście na Putinie. Jedyną osobą wierzącą w zamach smoleński jest jedyną osobą wierzącą w zamach smoleński. Jego rządy to bezustanna zemsta kosztem Polski. No myślę, że ten czynnik psychologiczny odgrywa istotną rolę, jeżeli chodzi o działalność polityczną prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że odgrywa bardzo istotną rolę, zwłaszcza po 2010 roku. Bardzo źle, że te emocje przysłaniają realny osąd, chłodną analizę rzeczywistości. Myślę, że pan prezes Jarosław Kaczyński bardzo mocno odbiega od takiej trzeźwej, chłodnej oceny realiów międzynarodowych, co potwierdzeniem jest wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego z końca 2025 roku, kiedy sformułował taką tezę, takie twierdzenie, że jego formacja polityczna opowiada się za Pax Americana. No i było to w okolicach właśnie przyjęcia nowych dokumentów, tego nowego dokumentu strategicznego, Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, gdzie Amerykanie zrezygnowali z roli właśnie bycia hegemonem, z roli bycia żandarmem, z podtrzymywania Pax Americana. Także myślę, że czas na emeryturę polityczną dla prezesa Kaczyńskiego. MVP184MJ, czy w dobie dzisiejszych wszechwładnych służb specjalnych i rodzącej się demokratury trójpodział władzy jest już tylko fikcją? Jak odwrócić ten totalniacki trend? Ja myślę, że zmiana konstytucji i przyjęcie ustroju prezydenckiego. Musi być wyrazista odpowiedzialność polityczna. No nie może być tak, że odpowiedzialność w państwie polskim się rozmywa. Musi być jasny, jeden konkretny, dominujący ośrodek decyzyjny. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że w dobie geopolityki świata wielobiegunowego, w dobie świata wielobiegunowego, w dobie nowej geopolityki, która się rodzi na naszych oczach, w dobie tych wszystkich turbulencji, które są także skutkiem zamknięcia cieśniny Ormus, tego, co się dzieje na Indo-Pacyfiku, tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o zimną wojnę w Arktyce, bo o tym też nie możemy zapominać, to wszystko tak naprawdę wręcz woła o zmiany konstytucyjne w państwie polskim, o ustrój prezydencki. Moim zdaniem bez sensu jest utrzymywać 2 izby parlamentu rozbuchane, 460 posłów, 100 senatorów, to jest 560 parlamentarzystów z biurami poselskimi, z samochodami i tak dalej, z kilometrówkami. czas z tym skończyć, ograniczyć właśnie parlament do jednej izby, zredukować liczbę posłów i wprowadzić ustrój prezydencki. Za tym się opowiadam. Andrzej Strzemiński, panie doktorze, czy nie sądzi pan, że monarchia byłaby teraz najlepszym ratunkiem dla Polski? Pozdrawiam serdecznie, również pozdrawiam. Myślę, że w tych uwarunkowaniach, które dzisiaj mamy, społecznych, politycznych, byłaby raczej nie do akceptacji w dającej się przewidzieć perspektywie przez społeczeństwo polskie. Myślę, że bliższy byłby ten ustrój prezydencki. Myślę, że to byłoby bliższe osiągnięcia, choć, tak jak mówię, ja osobiście nie jestem przeciwnikiem monarchii, wręcz odwrotnie, wcale nie uważam, żeby to była jakaś z gruntu zła propozycja, aczkolwiek no, musi być dostosowana do koniunktury społecznej, do koniunktury geopolitycznej. Dzisiaj to byłaby rewolucja, a Polski nie stać na rewolucję w tym momencie. Tutaj potrzebne są systemowe zmiany, ale racjonalnie wprowadzane. Myślę, że zmiana konstytucji i ustrój prezydencki jest absolutnie w zasięgu. Artur Solarski. Panie doktorze, po pierwsze pozdrawiam, również pozdrawiam. Czy wydarzenia w Belfaście mogą być tylko preludium ewentualnego konfliktu w Europie na tle etnicznym i religijnym? Tak, no myślę, że to jest możliwe. Ten scenariusz jest możliwy. Ja kiedyś wspominałem, ale to już dawno temu, że jeżeli dojdzie do, w ramach konfliktów hegemonicznych, do rozszerzenia tych konfliktów o aspekty etniczne, rasowe, światopoglądowe, wyznaniowe przede wszystkim, to może pojawić się pretekst do wprowadzenia bardziej totalitarnych po prostu rządów, do większej centralizacji władzy w Unii Europejskiej. Pojawi się argumentacja, że państwa narodowe nie radzą sobie z konfliktami. Jak państwo przyjrzycie się tej polityce multikulti, polityce otwartych drzwi, to ona prowadzi w istocie do takiego chaosu. Ma doprowadzić do sytuacji kontrolowanego chaosu, gdzie będzie orzeczona niewydolność państw narodowych, w sensie wykonawczym, operacyjnym, i będą się pojawiać te argumenty, które znamy doskonale z roku 2020, kiedy była mowa w kontekście Dawida XIX, że państwa narodowe nie radzą sobie no właśnie z tym nagłym pojawieniem się tej śmiercionośnej choroby. Pamiętacie państwo to wszystko? Kwestia Lombardii, że tam były ciężarówki wojskowe i tak dalej. No cała ta operacja PR-owa, cała ta walka informacyjna, która była prowadzona, która miała wykazać, że państwa narodowe nie są w stanie sobie poradzić z tak wielkimi zagrożeniami, jakie się pojawiają na horyzoncie. No i teraz sytuacja, którą tutaj pan Artur, prawda, przywołał. Kwestia Belfastu. Bardzo dobry przykład. Bardzo dobry przykład, który pokazuje, że niekontrolowana migracja, wpuszczanie, bo nie ma żadnych racjonalnych argumentów, dlaczego mamy wpuszczać przybyszy z Afryki Subsaharyjskiej. Co oni takiego dają? Jaką wartość dodaną wkładają do danego państwa, do tego systemu, do którego przybywają? Co my zyskujemy? Tanią siłę roboczą? No bądźmy poważni. W dobie automatyzacji, w dobie robotyzacji, w dobie sztucznej inteligencji? W tym kontekście, no właśnie, chodzi, tutaj część osób mówi o tym, że to prowadzi do sytuacji, w której napięcia społeczne zaczynają wymykać się spod kontroli i gdzie dochodzą do argumentu, no właśnie, te głosy, te narracje często ośrodków ponadnarodowych, które argumentują, że państwa narodowe są dysfunkcyjne i należy wprowadzić większą centralizację władzy, wyeliminować gotówkę, bo ona służy do zasilania organizacji o charakterze terrorystycznym. Oczywiście przywołuje to w cudzysłowie te argumenty. Należy wyeliminować gotówkę, należy zacieśnić kontrolę społeczną i wprowadzić kontrolę instytucji ponadnarodowych. No to jest wypisz, wymaluj program Europy Federalnej. Jeszcze raz Mariusz JY9TZ. Pytanie, panie Leszku, a czy będzie pan 11 lipca na uroczystościach w Domostawie? będzie znów tysiące patriotów, będzie bardzo miło by było pana widzieć, spotkać się chwilę, porozmawiać i zakupić książki. Jeżeli będę w Domostawie, to na pewno nie po to, żeby sprzedawać swoje książki, to od razu to mówię, będę, żeby złożyć kwiaty i oczywiście też porozmawiać i oddać, a nade wszystko oczywiście oddać hołd pomordowanym Polakom. Będę 4 lipca na Marszu Wołyńskim, na Marszu Pamięci o ofiarach polskich ofiarach ukraińskiego ludobójstwa w Warszawie. Postaram się być w Domostawie, jeszcze nie mogę tego na 100% potwierdzić. Jeżeli będę, to uprzedzę Państwa, także będzie też możliwość tam spotkania się, porozmawiania. MBXL8NR. Chciałbym zapytać o obecny stan stosunków międzynarodowych na linii Rosja-Izrael. Mam wrażenie, że ten wątek geopolityczny jest obecnie rzadko poruszany. Ma pan rację, że jest rzadko poruszany. Ja ten temat, ja to pytanie miałem zadane w tym duchu oczywiście, nie, chyba przez innego użytkownika. Było ono zadane na kilka tygodni, jeśli nie kilka miesięcy temu. Ono padło, taka prośba o podsumowanie tych relacji rosyjsko-izraelskich. O, ich dynamika jest duża, ich dynamika się zmieniała w ciągu ostatnich lat. Myślę, że ta cezura jest nie tylko, jeżeli chodzi o rok 2022, to nie tylko ten temat drugiej fazy wojny na Ukrainie, ale ma pan tutaj absolutnie rację. Jest to temat jeden z najbardziej niedostatecznie analizowanych wymiarów tej obecnej polityki, tej architektury bezpieczeństwa. Jakby po pierwsze, musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiaj w Izraelu jest około co najmniej 1,5 miliona obywateli rosyjskojęzycznych. Mało się o tym mówi. Ma pan absolutną rację. 1,5 miliona Izraelczyków, czyli obywateli Izraela, nie wszyscy się identyfikują jako Żydzi, dlatego mówię o Izraelczykach, nie Żydach. Zatem 1,5 miliona rosyjskojęzycznych Izraelczyków, obywateli Izraela, no to jest diaspora, która jest trwałym łącznikiem społecznym między Izraelem a Rosją. W Rosji działa bardzo wiele organizacji żydowskich, oczywiście także takich, które są bardzo, bardzo kontrowersyjne i to mówiąc najdelikatniej jak tylko potrafię, takich jak Chabad Lubawicz, jest również bardzo silną organizacją w Rosji. Pamiętajmy, że Rosja przymykała oczy na to, jak Izrael bombardował cele w Syrii, bo były takie sytuacje, cele związane z sojusznikami Iranu. To też warto o tym powiedzieć. Cały czas jest prowadzona wymiana gospodarcza i, uwaga, wymiana technologiczna między Rosją a Izraelem. Istnieje cały czas kultywowana pamięć historyczna o II wojnie światowej. Tutaj Rosjanie akcentują Wielką Wojnę Ojczyźnianą, Izrael, Holokaust. To się nie, jakby tutaj nie ma punktów sprzecznych, bo chodzi o jakby też świętowanie zwycięstwa nad niemieckim nazizmem, prawda, i tak dalej. Na pewno sytuacja, w której Rosja jest dzisiaj nawet już nie tyle jednym podstawowym rywalem Stanów Zjednoczonych, co jest jednym z uczestników nowego koncertu mocarstw, powoduje, że te relacje też się zacieśniają, ponieważ kształtuje się świat wielobiegunowy, gdzie Izrael niewątpliwie chce być w nowym koncercie mocarstw jako mocarstwo przy stole rozmów. Wiemy, że relacje amerykańsko-rosyjskie się mocno zmieniły od 20 stycznia 2025 roku, od zaprzysiężenia prezydenta Trumpa jako 47. prezydenta USA, więc ewidentnie te relacje są utrzymywane, są to relacje bliskie. Natomiast były napięcia, oczywiście, że tak. Pamiętajmy, że ambasador Izraela w Rosji był wzywany na dywanik do rosyjskiego MSZ-u po tym izraelskim uderzeniu w południowym Libanie, gdzie ranni byli pracownicy rosyjskiej telewizji RT, czyli dawna Russia Today. To też było. Pamiętajmy, że to Rosja przecież przekazywała też lokalizacje, dokładne koordynaty irańskim siłom zbrojnym i IRGC, czyli Korpusowi Strażników Rewolucji, jeżeli chodzi o amerykańskie okręty, samoloty i tak dalej. No i tutaj jest ta rozbieżność interesów. To jest taki paradoks strategiczny. To znaczy ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak jakiś formalny sojusz rosyjsko-izraelski. Znaczy nic nie wiadomo, żeby taki dokument w ogóle istniał. a śledzę uważnie stosunki międzynarodowe, historię, także znam tych relacji. Myślę, że to jest takie pragmatyczne partnerstwo między Rosją a Izraelem. Ale to oczywiście jest temat na długą rozmowę, ale myślę, że gdzieś tam przedstawiłem te wątki, które są mniej eksponowane dzisiaj w mediach. Kamil Jakubek, czy uważa pan, że Europę czeka wojna? Jeśli tak, to jaka? Nie lubię nadużywania słowa wojna. Wojna ma charakter prawno-międzynarodowy. To jest charakter prawno-międzynarodowy. Ja używam często konfliktów, używam pojęcia konfliktu czy konfliktów. Bo konflikty mogą być wielopłaszczyznowe, to mogą być konflikty mające charakter napięć społecznych, walk ulicznych, to mogą być konflikty gospodarcze, to mogą być konflikty wynikające z porażenia infrastruktury krytycznej, w wyniku awarii technicznych, w wyniku sabotażu, w wyniku dywersji, to mogą być blackouty, to mogą być niepokoje społeczne wynikające, no właśnie, z katastrof naturalnych, awarii technicznych czy aktów sabotażu, bardzo wiele. Powiedziałem o zasadzie kontrolowanego chaosu. Polecam Państwu zresztą materiały popularno-naukowe, które są w sieci, poświęcone teorii chaosu. To jest taka, powiedziałbym, absolutne podstawy, żeby zajmować się tematyką tak zwanej wojny kognitywnej, czy szeroko pojętej walki informacyjno-psychologicznej. Bardzo ważny element tej analizy i to, co dzisiaj obserwujemy w Europie Zachodniej, to jest właśnie takie wchodzenie w powolne, ale w etap kontrolowanego chaosu, gdzie społeczeństwo stanie się, że państwa narodowe stają się po prostu coraz bardziej bezsilne wobec tych wszystkich turbulencji. Jeżeli do tego dojdzie na przykład zrywanie łańcuchów dostaw z Azji, czyli kwestia półproduktów do produkcji leków, paliwa, kwestia mobilności ludzi i tak dalej, no to w naturalny sposób będzie to naturalne podglebie dla różnych totalizmów, dla tego totalizmu cyfrowego, dla takiego nowego totalitaryzmu. No nie będziesz miał nic, będziesz szczęśliwy. Tutaj ta parafraza powiedzenia przypisywanego Klausowi Schwabowi, tak? Byłemu już zresztą twórcy, czy szefowi, prawda, spotkań w Davos, tak? Tutaj pan Kamil dopytuje, ja właśnie o wojnę pytam. A, no to ja moim zdaniem jest prawdopodobna, gorąca wojna, kinetyczna wojna, a nawet wojna totalna na jakimś ograniczonym obszarze Europy jak najbardziej jest możliwa. Gdybym miał kilka wymienić takich obszarów, to na pewno Bałkany Zachodnie przede wszystkim, to jest taka dalej beczka prochu, to jest kwestia Mołdawii, to jest kwestia ewentualnie krajów bałtyckich, to jest kwestia kontynuacji wojny na Ukrainie. No tych obszarów potencjalnie konfliktogennych jest całkiem sporo, jeżeli chodzi nawet o te kwestie, o których mówimy, czyli o kwestii gorącej wojny. Szanowni Państwo, serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejszą obecność na Wieczorze Geopolitycznym. Jutro Państwa zapraszam do Łodzi na ulicę Nawrot 9/11. Mój wykład o 10:30 w księgarni tradycyjnej polskiej Targi Książki Patriotycznej, a w najbliższą niedzielę już oficjalna premiera mojej najnowszej książki Geopolityka Świata Wielobiegunowego. Serdecznie Państwa zapraszam do Warszawy na ulicę Wilczą 58A do restauracji Przyjaciele na godzinę 18:00. Kto z Państwa nie może być obecny, zapraszam do przedekrany smartfonów, telewizorów, komputerów, tabletów. Można oglądać na moim kanale, na kanale PSTV, bezpośrednią transmisję. Kto z Państwa ma taką możliwość, chęć, gest wsparcia aspektów technicznych, finansowych, technicznych właśnie tej transmisji, można jeszcze wesprzeć na zrzutce. Jej link jest przypięty w opisie, w komentarzu. Dziękuję Państwu serdecznie. Do zobaczenia w niedzielę. Życzę Państwu dobrej, bezpiecznej, spokojnej nocy.